zbrodnię, która wstrząsnęła Ameryką, zamieszane były trzy niewinnie wyglądające młode kobiety. Jedna z nich nie zawahała się nawet przed zaszlachtowaniem aktorki w zaawansowanej ciąży. Główny oskarżyciel w sprawie zabójstw dokonanych przez członków rodziny Mansona nazwał je nawet ludzkimi potworami. Czy naprawdę nimi były, tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam Was w ciemność. O mroczniejszej stronie rzeczywistości opowiada Maja Mikołajczyk. Los Angeles, cicha noc z 8 na 9 sierpnia 1969 roku. Było duszne, gorące lato. Wiele osób spało przy otwartych oknach. Mieszkanka Cielo Drive słyszała coś, co przypominało oddanie czterech strzałów z broni palnej. Opiekun biwaku, stacjonującego kilometr od ulicy, słyszał z kolei głos mężczyzny, który krzyczał:
Och Boże, nie! Proszę, nie! Och Boże, nie, 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 nie!
Ludzie ci nie wiedzieli, że właśnie słyszą odgłosy jednej z brutalniejszych zbrodni w historii Ameryki. W willi na Cielo Drive pod numerem 10050 trwała wówczas rzeź. Członkowie sekty Mansona zabili tej nocy 5 osób. Sharon Tate, młodą, obiecującą aktorkę i ciężarną żonę Romana Polańskiego, pochodzącego z Polski producenta filmowego Wojciecha Frykowskiego, dziedziczką fortuny Abigail Folger, stylistę Jaya Sebringa oraz mężczyznę, który znalazł się tam zupełnie przypadkiem, czyli Stevena Parenta, wracającego z odwiedzin dozorcy willi. Na tym jednak ich zbrodnie się nie skończyły. Następnego dnia ta sama grupka z jeszcze jedną członkinią sekty napadła i zabiła niczego nie spodziewające się małżeństwo LaBianca. Mordercy wpadli, bo jedna z uczestniczek zbrodni trafiła do aresztu w innej sprawie i pochwaliła się współwięźniarce, która natychmiast powiadomiła władzę. Opinia publiczna była zszokowana nie tylko skalą brutalności morderstw, ale także tym, kto ich dokonał. Wśród zabójców bowiem znalazły się trzy młode kobiety, które wyglądały jak ich córki, siostry czy sympatie. Wyglądające jak dziewczyny z sąsiedztwa, członkinie rodziny Mansona, dokonały jednak przerażających zbrodni. Patricia Krenwinkel dźgnęła nożem Abigail Folger tyle razy, że jej biała halka zmieniła kolor na czerwony. Leslie Van Houten przytrzymywała Rosemary LaBiancę, gdy Patricia zadawała jej wściekłe ciosy widelcem kuchennym, a następnie nożem. Susan Atkins z kolei miała powiedzieć do błagającej ją i powołującej się na życie swojego nienarodzonego dziecka Sharon Tate:
Kobieto, nie mam dla ciebie litości.
Po tych słowach Susan zadźgała ciężarną aktorkę na śmierć. Nie tylko zbrodnie młodych kobiet budziły zgrozę, ale również ich zachowanie podczas procesów. Patricia, Leslie i Susan wyśmiewały się z rodzin ofiar. Wesoło podśpiewywały piosenki napisane przez Mansona i na znak solidarności z nim wyryły sobie tak jak on pomiędzy brwiami krzyżyk, który miał symbolizować wycofanie się ze społeczeństwa, a także jego wzorem zgoliły sobie głowy. Członkinie rodziny Mansona nie wykazywały wówczas żadnych oznak wyrzutów sumienia czy empatii. Wydawało się więc, że jedynym wytłumaczeniem ich zachowania jest psychopatia lub inne poważne zaburzenie psychiczne. Trudno się dziwić, że w tamtym czasie Vincent Bugliosi, główny oskarżyciel w sprawie zabójstw rodziny Mansona i współautor książki Helter Skelter, opisującej tamte zbrodnie, nazwał je ludzkimi potworami. Co ciekawe jednak, kobiety w innych sferach życia nie wykazywały cech charakterystycznych dla osobowości psychopatycznej. Potrafiły być wobec siebie i dla innych członków rodziny Mansona czułe i empatyczne. Dlaczego więc nie miały współczucia dla swoich ofiar? Nikki Meredith, amerykańska dziennikarka i pracownica społeczna, postanowiła zrozumieć, co sprawiło, że nie wyróżniające się niczym szczególnym młode kobiety były zdolne do popełnienia najgorszych zbrodni. Meredith przez 20 lat rozmawiała w więzieniu z Leslie Van Houten i Patricią Krenwinkel i doszła do wniosku, że żadna z nich nie zrobiła na niej wrażenia pozbawionej empatii psychopatki. Odejdźmy na chwilę od kobiet Charlesa Mansona i przyjrzyjmy się jego postaci. Metody, jakie stosował wobec członków rodziny, były dość standardowe dla większości guru podobnych sekt. Manson wykorzystywał między innymi technikę nazywaną love bombing, polegającą na zalewaniu nowego członka serdecznością i zainteresowaniem, jakich nie zaznał on wcześniej w swoim życiu. Miało to na celu przywiązać go emocjonalnie do niego, a w konsekwencji ułatwić późniejsze kontrolowanie i manipulowanie nim. Manson krzewił też wśród członków rodziny poczucie wspólnotowości oraz jedności wobec wspólnego wroga. Straszył ich rzezią białych, która miała być rzekomo dokonana przez czarnoskórych obywateli USA. Nastawianie członków sekt wrogo wobec świata zewnętrznego również jest typową techniką psychotycznych lub psychopatycznych guru. Charles Manson był wysoce zaburzonym osobnikiem. Oficjalnie stwierdzono u niego schizofrenię i zaburzenia urojeniowe. Jeden z psychiatrów zaangażowanych w sprawę uważa, że wszystko wskazuje na to, iż rodzina Mansona stanowi przypadek tzw. folie à famille, czyli grupy osób współdzielącej zaburzenia psychotyczne jej przywódcy. Poddańcze posłuszeństwo i dzielenie urojeń z zaburzonym guru to coś, co dotyczy większości członków destrukcyjnych sekt. Nie wszyscy jednak z nich popełniają takie zbrodnie, jakich dopuściły się kobiety Mansona. Czy to więc możliwe, żeby osoby o niepatologicznym charakterze były w stanie dokonać tego, co one? Przypadek Leslie Van Houten i Patricia Krenwinkel zdaje się dowodzić, że tak. Nikki Meredith najwięcej czasu spędziła z Leslie, której późniejszy życiorys mocno kontrastuje z jej medialnym wizerunkiem bezwzględnej morderczyni. Od kiedy kobieta trafiła do więzienia Frontera w Kalifornii, wzięła udział we wszystkich możliwych programach terapeutycznych i edukacyjnych. W ramach współpracy placówki penitencjarnej z lokalnym uniwersytetem zrobiła nawet licencjat, a następnie została asystentką wykładowcy. Van Houten angażowała się też w wiele akcji charytatywnych, takich jak nagrywanie audiobooków dla niewidomych nastolatków czy dzierganie kap dla bezdomnych. Meredith opisuje ją jako osobę o pogodnym usposobieniu, która jednak nie wykazuje się naiwnym optymizmem i ma świadomość nieodwracalności swojej zbrodni.
Nie mogę zrobić nic, absolutnie nic, co naprawiłoby krzywdy, które wyrządziłam. Nie łudzę się. Nigdy nie uda mi się zapełnić pustki, jaką pozostawiłam w życiu innych osób,
powiedziała dziennikarce. Leslie jednak nie chce użalać się nad sobą.
Wystarczy, że pomyślę o tym, co wyrządziłam tamtej rodzinie. Jak mogłabym pozwolić sobie na luksus rozpaczania nad własnym losem?
Stwierdziła. Patricia Krenwinkel również postanowiła odpracować swoje winy. Kobieta uczestniczyła w wielu programach resocjalizacyjnych, między innymi organizując szkolenia przeciwpożarowe. Ona również ma doskonałą świadomość wyrządzonych przez siebie krzywd.
Codziennie dopada mnie świadomość, że gdy będę umierała, nie pozostawię po sobie niczego, co nie byłoby okropne. Najgorsze w byciu tutaj jest życie z dnia na dzień, bez cienia nadziei.
Podsumowała Patricia. Inaczej miała się sprawa z Susan Atkins, która zasłynęła niepokojącymi przechwałkami o szczegółach morderstw. Susan odmówiła dziennikarce spotkań, jednak z przelotnego kontaktu, jaki miała z nią Meredith, wyłaniał się obraz osoby, która tylko fasadowo żałowała za swoje grzechy. Jak było naprawdę, tego się już nie dowiemy. Atkins zmarła w więzieniu na guza mózgu 24 września 2009 roku w wieku 61 lat. Chociaż Nikki Meredith miała wątpliwości co do impulsów empatycznych Susan, Leslie i Patricia jawiły jej się jako współodczuwające jednostki, które naprawdę żałują za swoje grzechy. Skoro jednak nie były psychopatkami, to jak wytłumaczyć bestialskie mordy, których dokonały, i ich beztroskie zachowanie po nich? Jak już ustaliliśmy, bezwarunkowe podporządkowanie się guru nie jest wystarczającą odpowiedzią na to pytanie. Emil Brunet, neuronaukowiec zajmujący się kognitywistyką, z którym rozmawiała dziennikarka, twierdzi, że istnieje zjawisko nazywane luką empatyczną. Polega ono na tym, że rozwijana wśród członków danej grupy empatia wzmaga wrogość w stosunku do opozycyjnych grup. Zdaniem Brunet, luka empatyczna może wystąpić u nawet najbardziej współodczuwających osób. Wskazuje, że istotny jest także kontekst, który może mieć tak silne znaczenie, że przysłania wyznawane przez daną jednostkę wartości oraz rzeczywiste cechy jej charakteru. Wiele poszlak wskazuje więc na to, że empatyczne z natury Leslie i Patricia dokonały morderstw pod wpływem nie swoich, a grupowych wartości, jakimi Charles Manson zaraził swoich wyznawców. Brunet nie zna jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego kobiety tak długo pozostawały pod wpływem swojego guru. Patricia Krenwinkel dokładnie pamięta moment, w którym zaczęła się uwalniać od Mansona. Będąc już w więzieniu, opowiadała swojej współwięźniarce, w jak cudowny sposób była przez niego traktowana.
Dzieci, no, to wszystko są stare sztuczki. On jest taki sam, jak dziesiątki facetów, których poznałam. Kanciarzy, alfonsów, więźniów.
Skomentowała bezlitośnie bardziej doświadczona od Patricji kobieta. To właśnie dzięki jej słowom Patricia zaczęła kwestionować wspaniałość swojego guru. Gdyby Leslie Van Houten i Patricia Krenwinkel nie spotkały na swojej drodze Mansona, być może nigdy nie stałyby się morderczyniami i teraz cieszyłyby się wolnością na łonie społeczeństwa. Nie ma przekonujących dowodów świadczących o tym, że z natury są ludzkimi potworami niezdolnymi do odczuwania wyższych uczuć. Na pytanie, czy skazane na dożywocie kobiety zasługują, aby je wypuścić, nie ma prostej odpowiedzi. Z jednej strony wydają się książkowymi wręcz przykładami udanego procesu resocjalizacji, co świadczyłoby na rzecz ich wcześniejszego zwolnienia, o co starają się już od wielu lat. Z drugiej jednak trudno nie zrozumieć wciąż żywego bólu rodzin ofiar morderstw, regularnie protestujących przeciw wypuszczeniu kobiet Mansona z więzienia. Susan Atkins zakończyła swój żywot w zamknięciu i wszystko wskazuje na to, że Leslie Van Houten i Patricia Krenwinkel podzielą jej los. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. W ciemność zabiorę Was znów w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.